Dnia. Może zaczniemy od tematu, który może nie jest wiodącym dzisiaj, ale jest na pierwszej stronie naszego dziennika. Warto czytać nasz dziennik, tytuł Lekcja z agentem. Otóż jedno z warszawskich liceów publicznych zaprosiło na wykład funkcjonariusza komunistycznego wywiadu PRL. Chodzi o, powiedzmy, nie chcę powiedzieć sławnego, ale jakoś tak można powiedzieć cytowanego w różnych sytuacjach generała Marka Dukaczewskiego, który wygłosił lekcję na temat terroryzmu i właśnie nasz dziennik zapytał władze szkoły o wybór prelegenta. W odpowiedzi placówka informuje, że wykład nie miał podłoża politycznego. Trochę się tutaj uśmiechnąłem, ale komentarz fachowy tutaj przedstawi pan dr Jerzy Bukowski, historyk, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Jakby zacytować tutaj poetę, ideał sięgnął bruku. Jeśli chodzi, prawda, o tego typu...
To jest dobry cytat na podsumowanie tej całej sprawy. Ja bym też użył takiego starego sformułowania, że agenci tajnych służb nigdy nie odchodzą na emeryturę. Jeżeli ktokolwiek związał swoje życie z tajnymi służbami, a zwłaszcza był w nich prominentną postacią, tak jak generał Marek Dukaczewski, jak ojciec pokrótce przypomniał jego karierę, to on będzie zawsze, nawet podświadomie, mówiąc z pozoru o innych kwestiach, takich jak w tej szkole o terroryzmie, będzie przekazywał pewne swoje sugestie dotyczące, jak należy oceniać dzisiejszą rzeczywistość. A jak pan generał Dukaczewski ocenia dzisiejszą rzeczywistość, to najlepszym przykładem niech będą jego częste występy w TVN24, w których jest specjalistą od terroryzmu, od tajnych służb, od stosunków polsko-rosyjskich, ale również jest specjalistą od niesławiania generała Ryszarda Kuklińskiego. Ilekroć coś się w związku z Kuklińskim dzieje, to niezawodnie występuje Dukaczewski i mówi, że to jednak zdrajca, że on wcale tyle nie wiedział, co się mówi, że to żaden bohater, że to postać dwuznaczna, prawda? I to najlepiej świadczy o tym, jakim duchem w dalszym ciągu przesiąknięty jest pan generał Dukaczewski. Jeżeli dla niego generał Kukliński jest zdrajcą, to znaczy, że dla niego zdrajcami, a przynajmniej podejrzanymi osobami byli wszyscy żołnierze wyklęci, byli być może i wszyscy żołnierze Armii Krajowej, na pewno działacze Solidarności, oczywiście za wyjątkiem tych, którzy byli agentami cywilnych i wojskowych służb PRL. I on takie rzeczy opowiada publicznie w mediach głównego nurtu, które propagują ideologię totalnej opozycji, walki z obozem dobrej zmiany. I to można również interpretować w ten sposób, że ten postkomunistyczny duch okrągłego stołu w dalszym ciągu jest obecny w jego wystąpieniach. Jeżeli on to mówi do dojrzałej publiczności, do tych, którzy oglądają serwisy informacyjne ważnych telewizji, czy też słuchają radia, to są raczej ludzie wyrobieni, którzy mają pewne poglądy na różne tematy, to jeszcze pół biedy. Ale jeżeli przychodzi taki człowiek osławiony, jak ojciec użył słowa sławny w cudzysłowie, ja bym powiedział osławiony, ale w prawdziwym staropolskim znaczeniu tego sformułowania, to znaczy pozbawiony sławy, człowiek właśnie niegodny, więc jeżeli on przychodzi do młodzieży szkolnej i o nim opowiada różne rzeczy, to obojętne na jaki temat on mówi, to prawdopodobnie cały czas jest ożywiany tym właśnie duchem postkomunistycznym, o którym tutaj przed chwilą mówiłem, a młodzież to chłonie. Młodzież, jeżeli jej dyrekcja, czy nauczyciel, czy wychowawca klasy zaprasza jakiegoś specjalnego gościa, to młodzież uważa, że ten gość to jest osoba godna zaufania i osoba, która w danej specjalności jest rzeczywiście najwyższej klasy fachowcem. Dlatego też uważam, że słusznie redakcja naszego dziennika tutaj zrobiła z tego materiału o bytności Dukaczewskiego w jednym z warszawskich liceów materiał na pierwszą kolumnę i że słusznie domagała się odpowiedzi na pytanie, dlaczego się takich ludzi zaprasza. Oczywiście odpowiedź jest taka enigmatyczna, że przecież to nie nic złego, że to nie na jakieś inne tematy, ale tak jak mówię, trzeba zachować ostrożność zawsze, jeżeli się ma do czynienia z osobami, które były funkcjonariuszami ustroju komunistycznego, obojętne czy w partii, czy w rządzie, czy też w tajnych służbach. pół biedy jeszcze, jeżeli by zaproszono jakąś osobę, której na przykład nikt w szkole nie wiedział, że ona była kiedyś w tajnych służbach, a jest specjalistą od terroryzmu, bo przecież byli różni agenci, których nazwisk do tej pory nie znamy. Nie wiemy, że ten człowiek akurat był jakimś agentem, ale generał Dukaczewski nie był szeregowym agentem. Generał Dukaczewski stał na czele wojskowych służb informacyjnych, czyli tej formacji, z którą tak walczył były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, uważając ją za przedłużenie sowieckiego GRU w czasach komuny, i ci funkcjonariusze, którzy również służyli w III RP, no byli przynajmniej tutaj podejrzewani o pewną nielojalność, stąd rozwiązanie wreszcie wojskowych służb informacyjnych, zastąpienie ich nowymi. I sądzę, że żaden nauczyciel w żadnej szkole nie może mówić, iż nie wiedział o tym, kim był generał Dukaczewski, by tak się wyrazić, w poprzednim wcieleniu. Ja jestem sam wychowawcą młodzieży jako wieloletni instruktor harcerski i dlatego no, przestrzegałbym tutaj na antenie Radia Maryja wszystkich dyrektorów szkół średnich, bo to nasz, myślę, że to szkół podstawowych nie dotyczy, przed zapraszaniem takich ludzi. Co innego, jeżeli tacy ludzie są zapraszani na przykład na jakieś koło naukowe historyków na uniwersytecie, gdzie jest rzeczowa dyskusja, gdzie ci ludzie wiedzą, z kim mają do czynienia, wiedzą, jaka jest jego przeszłość, a co innego, kiedy takiego człowieka im się przedstawia jako specjalistę od czegoś tam, w tym wypadku od terroryzmu, a on takimi podprogowymi, podświadomościowymi sformułowaniami może wpłynąć na kształtowanie ich charakterów. A o tym, jaki jest jego stosunek do przeszłości, no to myślę, że wyjaśniłem dość wyraziście na przykładzie jego odniesień do generała Ryszarda Kuklińskiego.
A panie dyrektorze, no domniemywamy, i tak na pewno jest, że na pewno jest przygotowany, żeby odpowiednie teksty, czy podprogowo, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie umieć przekazać, bo to było szkolenie przecież w tym temacie, myślę, tego typu właśnie no, agentów.
Oczywiście ci ludzie byli doskonale wyszkoleni w tym, żeby mieć tak zwaną legendę, czy że oni działali często pod przykrywką. No nie mówię tutaj o Dukaczewskim, który stał oficjalnie na czele jakiejś służby. Natomiast wszyscy jego podwładni to byli wysokiej klasy agenci. Trzeba przyznać komunistom, że cały ustrój się już rozpadał, wszystkie organa państwa już były, można powiedzieć, rozsypte, a właśnie tajne służby się trzymały bardzo dobrze, podobnie zresztą jak w Związku Sowieckim. Ci ludzie potrafią zmieniać tożsamość, potrafią zmieniać poglądy w zależności od tego, z kim rozmawiają, to znaczy nie zmieniać poglądy, tylko zmieniać sposób prezentowania swoich poglądów, żeby zdobyć czyjeś zaufanie, potrafią kłamać w żywe oczy, potrafią natychmiast się dostosowywać do potrzeb chwili, no przecież nie... Bez przyczyny ci ludzie przechodzili szkolenia właśnie natury psychologicznej. To oni doskonale wiedzą, w jaki sposób mają się zachowywać wobec tych, których albo chcą zwerbować, albo chcą demaskować jako wrogów, albo też tych, co do których mają podejrzenia, że mogą działać przeciwko nim. To są dobrze wyszkoleni, znakomicie ludzie i nawet jeżeli ktoś z nich przechodzi na emeryturę, a pragnę przypomnieć, że w tym fachu na emeryturę się przechodzi dość szybko, jak we wszystkich służbach mundurowych, to pozostaje do końca życia. I dlatego powiedziałem na początku, że nie ma tak, iż jeżeli ktoś idzie na emeryturę, to przestaje być przedstawicielem tych właśnie służb, które reprezentował wcześniej. I bardzo często emerytowani agenci są wykorzystywani przez służby, jeżeli na przykład trzeba jakąś akcję przeprowadzić, czy chociażby jeżeli trzeba skorzystać z ich wiedzy, bo jeżeli ktoś pracował na jakimś, jak to się mówiło, kierunku, na przykład, nie wiem, niemieckim, francuskim, amerykańskim czy izraelskim, no to jego wiedza, oczywiście tam się też już wiele zmieniło, ale jego wiedza na temat pewnych struktur, sposobu myślenia jest niesłychanie istotna i on to może przekazać tym, którzy tę służbę pełnią w tej chwili. Ja tu się chcę raz jeszcze odwołać do generała Ryszarda Kuklińskiego, który nie tylko przekazywał Amerykanom najbardziej istotne dokumenty dotyczące doktryny wojennej Związku Sowieckiego, ale również rysował psychologiczne sylwetki dowódców Układu Warszawskiego, tych sowieckich marszałków, i to było, Amerykanie zawsze twierdzili, niesłychanie istotne, że Kukliński pomagał zrozumieć sposób myślenia sowieckiej kadry dowódczej. Otóż tak samo agenci, którzy doskonale się rozpoznawali pewne środowiska, świetnie wiedzą, w jaki sposób myślą pewne środowiska, na przykład naukowe, na przykład inżynierskie, na przykład robotnicze, i oni potrafią się tą wiedzą dzielić nawet i po latach, kiedy już są poczciwymi dziadkami na emeryturze.
Jeszcze jedno, to na koniec warto jeszcze podkreślić, że to było liceum publiczne, prawda? Bo to nie. Gdyby jeszcze było prywatne, to powiedzmy może tutaj asortyment...
Ale też, to nie rozróżniał. To jest, oczywiście, że to jest większe niedopatrzenie. Natomiast uważam, że każda szkoła średnia powinna mieć się na baczności. Tak jak mówię, jeżeli kogoś zaprosili, kto był na przykład księgowym, czy nauczycielem akademickim, nie wiedząc o tym, że on jednocześnie był aktywnym agentem, to wtedy nie ma żadnej winy tej dyrekcji szkoły. A jeżeli się zaprasza sztandarową postać, dowódcę, komendanta, czy szefa, jak to się nazywało, wojskowych służb informacyjnych, no to przecież chyba każdy posiadający wyższe wykształcenie, a tylko tacy ludzie uczą w szkołach, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, z kim ma do czynienia i jakie mogą być konsekwencje tego właśnie zaproszenia. Ja, jeśli ojciec pozwoli, jeszcze tylko chciałem tak jedną katolicką rzecz dosłownie na dwa zdania wrzucić na koniec. Otóż mam nadzieję, że mimo iż, bo to też sprawa dotycząca przeszłości, ale tej pięknej przeszłości, że mimo iż wielu mamy przeciwników w Krakowie budowy pomnika Armii Krajowej, to że ten pomnik jednak stanie. No niestety w środę Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o kolejnych konsultacjach, chociaż już dawno zatwierdziła budowę, będzie jakiś panel obywatelski. To są wszystko, chcę uczulić słuchaczy Radia Maryja, działania tych ludzi, którzy na przykład chcą konsultacji w sprawie upamiętniania żołnierzy niezłomnych, żołnierzy Armii Krajowej, innych bohaterów, którzy mówią, my jesteśmy za nimi, bo my chcemy lepiej, lepszy pomnik w lepszym miejscu. To są wszystko działania tych, którzy nie chcą upamiętniać tych bohaterów, którzy są wrogami Armii Krajowej czy żołnierzy wyklętych, tych, którzy są, można powiedzieć, wrogami tych wartości, jakim służyli żołnierze Armii Krajowej. Ocale jest ogromne rozżalenie w Krakowie środowisk Armii Krajowej, ale jednocześnie nadzieję na to, że ten pomnik jednak stanie. Przepraszam za ten krakowski
ale
sprawa jest ogólnopolska, bo jednak no, Kraków, który się kojarzy z patriotyzmem, z pielęgnowaniem tradycji, no tutaj po prostu poprzez polityków Koalicji Obywatelskiej i innych klubów poza PiS-em, który oczywiście był za odrzuceniem dodatkowych konsultacji, no cała ta totalna opozycja po prostu dała plamę i dała wyraz swojej niechęci do Polski niepodległej, mówiąc wprost.
Oczywiście, że panie dyrektorze, co to konsultować? Tam się musieli konsultować, że...
Oczywiście, konsultacje były już dwukrotnie. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę. Mało tego, budżet jest na ten pomnik przygotowany. On miał stanąć w zeszłym roku. Teraz jest problem, propozycja, żeby stanął w tym roku na 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, czyli 27 września. I znowu komuś to się nie podoba. Oczywiście ten ktoś ma szlachetne intencje, że przecież może lepiej drzewo posadzić, może jakieś stypendia ufundować, a co może jakoś to inaczej rozegrać. Drzewa mogą być, a kowcom należy wypłacać świadczenia, ale komu jak komu, ale Armii Krajowej ten pomnik się jak najbardziej należy i mój wielki szacunek dla przewodniczącego Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana mecenasa majora Ryszarda Brodowskiego, że mimo 94 lat na karku walczy, pisze, chodzi, a my młodsi mu w tym pomagamy. I jestem przekonany, że jednak doprowadzimy to szlachetne dzieło do końca, wbrew tym, którym się Armia Krajowa w dalszym ciągu nie podoba. A to jest przykre, że tacy ludzie są w 2019 roku i to w pierwszej stolicy, w duchowej stolicy Polski.
Czyli to, jak mówił pan redaktor Żebrowski, to pierwszy chyba wykuł, że trwa nadal ta wojna między trzecim pokoleniem AK a trzecim pokoleniem UB, prawda?
Spójrz mi to ojciec wyjął, bo właśnie taką puentą chciałem zakończyć. Cieszę się, że myślimy tutaj podobnie i cieszę się, że mogłem również o tej ważnej sprawie powiedzieć na antenie Radia Maryja.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i proszę mieć pewność, że Kraków w sprawach patriotycznych nigdy nie podda i zawsze będzie stanowczo do końca walczył.
Dziękujemy bardzo. Pan doktor Jerzy Bukowski, historyk, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych z Krakowa, był naszym gościem. Dziękujemy.